Święty Józef i życie konsekrowane. Przeżywamy obecnie rok życia konsekrowanego, ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 50. rocznicy Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, która w rozdziale 6 mówi o osobach zakonnych. Tę tematykę podejmuje również dekret Perfecte Caritatis o odnowie życia zakonnego. Papież Franciszek zawierza ten czas Maryi, dziewicy słuchającej i kontemplującej. Te postawy są w pełni podzielane przez jej oblubieńca, świętego Józefa. Obecność bowiem Maryi z konieczności przywołuje obecność świętego Józefa. Ojciec Tramare powie właśnie, że osoby konsekrowane muszą nauczyć się mistyki przeżywanej wspólnie, razem, która czyni z naszego życia święte pielgrzymowanie. Nie można zatem oddzielić Józefa od Maryi, gdyż wspierał on swoją oblubienicę w wierze Bożego Zwiastowania i był też pierwszym, którego Bóg postawił na drodze tego pielgrzymowania przez wiarę, w której Maryja, zwłaszcza od czasu Kalwarii i Pięćdziesiątnicy, będzie najdoskonalej przodować. W adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos Jan Paweł II poświęca jeden rozdział prymatowi życia wewnętrznego i stwierdza, nawiązując do homilii Pawła VI, iż właśnie w niezgłębionym życiu wewnętrznym znajduje właściwe wyjaśnienie całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, ze swego życia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu. Całkowita ofiara Józefa w pełni rozkwitła w chwili, gdy Bóg za pośrednictwem anioła powołał go, aby był opiekunem Odkupiciela. Od razu uczynił on tak, jak mu polecił anioł pański, i wziął swoją małżonkę do siebie. Wziął ją razem z całą tajemnicą jej macierzyństwa, razem z synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Józef okazał w ten sposób, podobną jak Maryja, gotowość woli wobec tego, czego odeń zażądał Bóg przez swego zwiastuna. Zważywszy, że nie można zajmować się osobą konsekrowaną, nie mając ustawicznie przed oczyma adhortacji Jana Pawła II Vita Consecrata, rozważymy to zagadnienie w jej świetle, uwypuklając liczne powiązania, jakie zachodzą pomiędzy Józefowym uczynił, a istotą życia konsekrowanego, która znajduje w Józefie Świętym wraz z Maryją swój naturalny wzór. Całkowite upodobnienie się do Jezusa, które jest podstawą obiektywnej wyższości życia konsekrowanego, domaga się przylgnięcia do owego tak Syna. Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę. Uczestnicząc w ten sposób w Jego posłannictwie na wzór tak Maryi, a razem z nią na wzór Józefowego uczynił. Nie można też zaprzeczyć, że praktyka rad ewangelicznych jest formą szczególnie głębokiego i owocnego udziału w misji Chrystusa na wzór Maryi z Nazaretu, Jego pierwszej uczennicy, która oddała się na służbę Bożego zamysłu, czyniąc dar z siebie samej. Początkiem każdej misji jest taka właśnie postawa, wyrażona przez Maryję w chwili zwiastowania. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To proste przyjrzenie się różnym tego aspektom jest już samo w sobie wymowne. Rozpocznijmy więc od powołania, które określa sytuację, jak i dalsze postępowanie świętego Józefa. Osoba powołana zawierza się miłości Boga, który ją wzywa do swojej wyłącznej służby. Poświęca się ona całkowicie Jemu oraz Jego zamysłowi zbawienia. Oto sens powołania do życia konsekrowanego. Jest ono wyłączną inicjatywą Boga, który oczekuje od tych, których wybrał, odpowiedzi w postaci całkowitego i wyłącznego oddania się Jemu. Doświadczenie tej bezinteresownej miłości Boga jest tak głębokie i silne, że człowiek czuje się zobowiązany odpowiedzieć na nie bezwarunkowym poświęceniem mu własnego życia, ofiarowaniem w jego ręce teraźniejszości i przyszłości. Dlatego zdaniem świętego Tomasza w ten sposób możemy zrozumieć tożsamość osoby konsekrowanej, przyjmując za punkt wyjścia całkowity charakter jej ofiary, porównywalnej do prawdziwej ofiary całopalnej. W tym zestawieniu zbieżności pomiędzy osobą świętego Józefa a tożsamością osoby konsekrowanej, ta zbieżność jest doskonała. W przypadku świętego Józefa nie ma wątpliwości, że inicjatywa wyszła od Boga, od Ojca, gdyż chodziło tu o powierzenie własnego syna. W tym celu został on poproszony o oddanie się całkowite i wyłączne. Święty Józef odpowiedział poprzez bezwarunkowe oddanie, poświęcenie swego życia. Jeśli ponadto zwrócimy uwagę na ikonę tajemnicy przemienienia Pańskiego, to odnajdziemy w niej przyczynę daru z siebie Józefa na służbę człowieczeństwa Jezusa, przyjętego przez bóstwo, które jest źródłem miłości. W odniesieniu zaś do tajemnicy przemienienia możemy zauważyć, że uczniowie mogli przez chwilę cieszyć się bliskością nauczyciela, ogarnięci blaskiem życia trynitarnego i świętych obcowania, jakby przeniesieni poza horyzont wieczności. Ponadto ta tajemnica jest wciąż na nowo przeżywana w Kościele, gdyż to światło dociera do wszystkich dzieci Kościoła, które są jednakowo powołane, by iść za Chrystusem i Jemu powierzyć ostateczny sens swego życia, tak aby móc powiedzieć za apostołem: dla mnie bowiem żyć to Chrystus. Jednakże szczególne doświadczenie światła promieniującego ze Słowa Wcielonego jest niewątpliwie udziałem powołanych do życia konsekrowanego. Profesja rad ewangelicznych czyni ich bowiem znakiem i proroctwem dla wspólnoty braci i dla świata. Z pewnością więc pełne zachwytu słowa Piotra: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, znajdują w nich szczególne echo. Te słowa ukazują chrystocentryczne napięcie całego życia chrześcijańskiego. Jednak w sposób niezwykle wymowny wyrażają całkowite i bezwarunkowe oddanie, które stanowi wewnętrzną dynamikę powołania do życia konsekrowanego. Jak dobrze jest przebywać z Tobą, oddawać się Tobie, skupić całe swoje życie wyłącznie wokół Ciebie. Istotnie, kto otrzymał łaskę tej szczególnej komunii miłości z Chrystusem, czuje się jakby pochłonięty jej żarem. On jest najpiękniejszy z synów ludzkich, jest niezrównany. Z tych wszystkich rozważań wyłania się znaczenie i ważność wydarzenia przemienienia Jezusa, które zmierza ku przemienieniu uczniów. Chodzi tu bowiem o piękno Syna Bożego, o piękno niezrównane, gdyż absolutne, które objawia się za pośrednictwem ludzkiej natury Jezusa i rozprzestrzenia się, powodując w tym, kto je kontempluje, zachwyt, napięcie zakochania, które z kolei domaga się napięcia upodabniającego, aż dostania się napięciem ogarniającym wszystko. Jeśli tak mocny wpływ wywarło na uczniach doświadczenie jednego wydarzenia z życia Jezusa, to cóż dopiero powiedzieć o Józefowym doświadczeniu, które trwało przez całe życie. Nigdy nie zrozumiemy wystarczająco zbawczego znaczenia człowieczeństwa Jezusa, które jest kluczem otwierającym wszystkie drzwi do bóstwa. Jak to dobrze podkreśla dokument Redemptoris Custos, wspólnota życia Józefa i Jezusa skłania nas jeszcze do rozważenia tajemnicy wcielenia właśnie w aspekcie człowieczeństwa Chrystusa, tego boskiego narzędzia skutecznie służącego uświęceniu człowieka. Mocą bóstwa Chrystusa jego ludzkie czyny były dla nas zbawienne. Będąc przyczyną łaski, tak ze względu na ich moc zasługującą, jak też dzięki swej niezawodnej skuteczności. Jak widzieliśmy, świadectwo apostolskie nie pominęło relacji o narodzeniu Jezusa, obrzezaniu, ofiarowaniu w świątyni, ucieczce do Egiptu i ukrytym życiu w Nazarecie. A to ze względu na tajemnicę łaski zawartej w tych wszystkich wydarzeniach, które mają moc zbawczą, albowiem wypływają z samego źródła miłości, bóstwa Chrystusa. Jeśli ta miłość poprzez Jego człowieczeństwo promieniowała na wszystkich ludzi, z jej dobrodziejstwa z pewnością skorzystali najpierw ci, którzy z woli Bożej pozostawali w największej zażyłości z Nim, Maryja, Jego Matka i domniemany Ojciec Józef. Święty Tomasz podkreśla wielki wpływ, jakie człowieczeństwo Jezusa wywiera na pobożność. I wraz z modlitwą należy je umieścić wśród wewnętrznych aktów cnoty religijności. Ponieważ pobożność jest aktem woli człowieka, który ofiaruje samego siebie Bogu, aby mu służyć, wynika z tego, iż nazywamy pobożnymi tych, którzy w jakiś sposób poświęcają się Bogu, całkowicie mu się poddając. Otóż to właśnie miłość jest przyczyną pobożności, gdyż to z miłości ktoś jest gotów służyć przyjacielowi. Miłość z kolei karmi się pobożnością, jak każda przyjaźń trwa i pomnaża się poprzez wykonywanie odpowiednich czynów. Ustaliwszy te zasady, omawiając kontemplację jako przyczynę pobożności pomiędzy tym, co rozbudza miłość, a wypływającą z tego pobożnością, święty Tomasz umieszcza na pierwszym miejscu właśnie człowieczeństwo Chrystusa, przytaczając prefację bożonarodzeniową: Ut dum visibiliter Deum cognoscimus per hunc in invisibilium amorem rapiamur, co oznacza, że poznawszy Boga w widzialnej postaci, zostaliśmy porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Z powodu bowiem swojej słabości umysł ludzki potrzebuje poprowadzenia za rękę poprzez niektóre rzeczy zmysłowe nam znane, aby dotrzeć zarówno do poznania rzeczywistości bożych, jak i do miłowania ich. Chociaż nawet Józef jest wzorem, można powiedzieć, mniejszym niż Maryja, Matka Boża, to jednak jest niedościgniony w swojej szczególnej ojcowskiej relacji z Jezusem, co pozwalało mu na wyjątkową bliskość z Jego człowieczeństwem. Zostało to bardzo dobrze wyrażone w hymnie Te Józef Celebrant, gdzie stwierdza się: błogosławiony los uświęca innych po śmierci, a chwała przyjmuje tych, którzy zasługują na palmę. Ty żyjący na równi z błogosławionymi rozkoszujesz się Bogiem, szczęśliwy z powodu tak nadzwyczajnego losu. Poezja wyraża tu bardziej skutecznie to, co niż rozumowanie. Innym zagadnieniem jest oblubieńczość, która jest dominantą życia konsekrowanego. Omawiając żywy obraz Kościoła oblubienicy, adhortacja stwierdza otwarcie: życie konsekrowane najczęściej bierze przykład z osoby Maryi, dziewiczej oblubienicy. Tożsamość Maryi, oblubienicy, nie tylko nie wyklucza, ale domaga się odniesienia do historycznego oblubieńca, jeśli nie chcemy oczywiście potraktować obecności Józefa jako czysto dekoracyjnej. W konsekwencji chodzi tu o Maryję Dziewicę, wzór konsekracji i naśladowania Chrystusa. Oto tekst. Maryja jest bowiem wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu. Wybrana przez Pana, który postanowił dokonać w niej tajemnicy wcielenia, przypomina osobom konsekrowanym o pierwszeństwie Bożej inicjatywy. Zarazem Maryja, która wyraziła przyzwolenie na Boże Słowo wcielone w jej łonie, jawi się jako wzór przyjęcia łaski przez człowieka. W latach życia ukrytego w Nazarecie Maryja Panna trwała przy Chrystusie wraz z Józefem. Była obecna u boku Syna w decydujących momentach Jego życia publicznego. I dlatego jest mistrzynią bezwarunkowej wierności i niestrudzonej służby. W niej, w tym przybytku Ducha Świętego, nowe stworzenie jaśnieje pełnym blaskiem. Jest rzeczą uzasadnioną stwierdzić, że wyrażenie w latach życia ukrytego w Nazarecie Maryja Panna trwała przy Chrystusie wraz z Józefem zakłada pełne uczestnictwo świętego Józefa w działaniach Maryi, gdyż byli oni zjednoczeni szczególnym węzłem miłości, którego domagała się ich wyjątkowa i nierozerwalna bliskość z Chrystusem jako rodziców. W tym właśnie kontekście, w którym Maryja musi być w sposób oczywisty uważana za oblubienicę Józefa, nieprzypadkowo dokument unika bardziej sugestywnego określenia oblubienicy Ducha Świętego na rzecz obrazu świątyni Ducha Świętego. Jest to oczywiście akt uprzejmości względem świętego Józefa, jedynego prawdziwego oblubieńca Maryi Dziewicy według Pisma Świętego. Przez Maryję i Józefa Jezus stał się prawdziwie pierwszą i jedyną miłością, możliwą tylko wówczas, jak pisze papież Franciszek, jeśli nauczymy się od Niego, czym jest miłość i jak kochać. Będziemy dzięki temu potrafili kochać, ponieważ będziemy mieli Jego własną miłość, miłość Chrystusa. Już kończąc, ostateczne rozważenie powinno dotyczyć ścisłej jedności między kontemplacją a działaniem. Zagadnienia zawsze powracającego, ale z pewnością niekonfliktowego, nieprzeciwstawnego. Tak mało konfliktowego, że święta Teresa od Jezusa, wielka reformatorka Karmelu kontemplacyjnego, stała się promotorką odnowy kultu świętego Józefa w chrześcijaństwie zachodnim. Niemniej jednak wiedziała ona z pewnością, że święty Józef był rzemieślnikiem. Jan Paweł II przypomina, że do konsekrowanych należy pokazać, jak działanie czerpie swoją płodność z życia wewnętrznego, brzemiennego w wiarę i w doświadczenie rzeczy boskich, ex plenitudine contemplationis, jak mówi święty Tomasz. Z drugiej strony jest to problem dotyczący całego Kościoła, któremu Paweł VI stawia za przykład właśnie świętego Józefa. Papież zachęca do wzywania przez Kościół jego opieki tymi słowami. Tak jak Kościół w ostatnich czasach zwykł wzywać jej dla siebie, przede wszystkim w kontekście spontanicznej refleksji teologicznej nad więzią między działaniem Bożym i ludzkim, wielkiej ekonomii odkupienia, w której to pierwsze działanie Boże jest całkowicie samowystarczalne, to drugie zaś ludzkie, nasze działanie, choć samo do niczego niezdolne, nigdy nie jest zwolnione z obowiązku pokornej, ale niezbędnej i uszlachatniającej współpracy. Kościół wzywa też świętego Józefa jako swego obrońcę, kierowany głębokim i bardzo aktualnym dziś pragnieniem wzbogacenia swego wielowiekowego istnienia prawdziwymi cnotami ewangelicznymi, którymi jaśnieje święty Józef.